Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Dzień dobry, Ewa Damska, witam Państwa. Dziś pytać będziemy o lektury szkolne. Kanon lektur szkolnych, jaki powinien być, to nasz główny dzisiaj temat, a dyskusja pokaże, jaki być powinien i czy trzeba coś zmienić. A mam przyjemność gościć w studiu panie profesorki, panią Annę Nakielską-Kowalską, nauczyciela polonistę z 6 LO w Bydgoszczy, doradcę metodycznego Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli.
Dzień dobry,
witam serdecznie. I panią Małgorzatę Acalską, nauczyciela polonistę w Zespole Szkół nr 29 w Bydgoszczy, też doradcę metodycznego Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Witam
serdecznie. Dzień dobry.
I co też nas bardzo, bardzo cieszy, dzięki pani profesor Annie Nakielskiej-Kowalskiej, pojawiła się tutaj bardzo licznie młodzież, która, nie wiem, czy w tym roku już zdaje maturę, chyba nie wszyscy, ale zaraz to powiedzą. I są z nami Pola Klaus, dzień dobry. Kinga Mazurkiewicz.
Dzień dobry.
Angelika Pasińska.
Witam.
Głośniej.
Witam.
O, teraz dobrze. I Jonasz Kołecki.
Dzień dobry.
Wszyscy uczniowie 6 LO w Bydgoszczy i poza tym jeszcze członkowie Stowarzyszenia Intelektualistów Niepokornych Trickster, co dodaję, i również zaangażowani bardzo w festiwal Przeczytani, o którym już mówiliśmy, który się niedługo, bo 27 marca zacznie w Bydgoszczy i potrwa do 1 kwietnia. Też serdecznie polecamy Państwu uczestnictwo, bo ci młodzi ludzie mają taką piękną inicjatywę, że oczywiście dzięki pani profesor, która ich do tego namówiła i przygotowała, że łącznie z Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy organizują ten festiwal Przeczytani. Teraz nie ma myślnika, jest bez myślnika, ale o tym nie będziemy rozmawiać. Oni sami dzwonią do pisarzy, do reporterów, zapraszają, a potem prowadzą z nimi spotkania. Pani profesor.
Ja muszę sprostować, bo to jednak inicjatywa dzieci była.
Proszę bardzo.
To były dzieci z pierwszego rocznika klasy interdyscyplinarnej i one zafascynowane festiwalem Konrada, na który pojechaliśmy w 2012 roku, stwierdzili, że też taki festiwal chcą zorganizować. No i zaczynaliśmy od imprezy dwudniowej. W tej chwili, no troszkę za przyczyną obecnych dzieci, rozrośliśmy się do 6 dni.
No i to jest bardzo piękna inicjatywa i też dotycząca książek, niekoniecznie może tylko lektur. A my dziś o lekturach, drodzy Państwo, rozmawiać będziemy. Znów będzie zmiana, kolejne reformy przychodzą i kolejne kanony lektur szkolnych funkcjonują. Co jaki czas zmieniają się te kanony? I czy pytanie pierwsze właśnie, jak często taki kanon lektur powinien się zmieniać, być aktualizowany i dlaczego być aktualizowany powinien? Bo chyba powinien, prawda?
Teoretycznie.
No tak, myślę, że pewnie powinien, ze względu na to, że zmienia się świat, zmieniają się czasy i warunki, w których żyjemy, no i do tego powinna być dopasowana, czy jakoś w jakiś sposób powiązana z tym czasem lektura, ta, którą proponujemy młodym ludziom oczywiście również. Ale też myślę, że to jest tak, że to jest taka delikatna materia i że przyzwyczajeni byliśmy w związku z podstawą programową, która odchodzi, do tego, że mieliśmy tutaj pewną autonomię. Jeśli chodzi o szkołę podstawową, lektury były proponowane, nie były wskazywane do konkretnych roczników i konkretnych klas. No i tutaj myślę, że taki układ był na pewno dobry. I trochę trudno nam będzie być może teraz przejść do tego, że tak są te lektury wskazane właśnie, że dla konkretnych klas, konkretne teksty i na pewno będzie to troszeczkę trudniejsze. No i teraz, czy powinien być ten kanon zmieniany? No to już jakby powiedziałam. I jaki...
A to jaki czas był do tej pory zmieniany?
No to właściwie co nowa podstawa programowa, to właściwie nowy kanon. No więc można powiedzieć, że ta poprzednia była zmieniana gdzieś tam od 99 roku. No więc to troszkę czasu już minęło. No mieliśmy czas na to, żeby się z tym zapoznać, jakoś nauczyć się pracować z tymi lekturami i tak dalej. No więc można powiedzieć, że to, co teraz mamy, to zmiana po takim dłuższym czasie, ale właśnie, czy
może po za długim czasie, bo dzisiaj się tyle pisze, tyle jest nie lektur, ale w ogóle książek do przeczytania, i zarówno prozatorskich, jak i reporterskich, jak i biograficznych, jak i dla dzieci. No mnóstwo tego się wydaje, zupełnie nie tak jak kiedyś, prawda? I tego wyboru jest nieprawdopodobnie dużo. I teraz jak się wpasować w to wszystko, żeby zmienić? I kto powinien właściwie decydować o tym, jak się to zmienia? No decydują...
No więc tak. No jest na pewno jakieś gremium, tak, powiedzmy znawców, takich, którzy na literaturze się znają i oni decydują i wpisują ją w jakiś sposób do tego, co powinni uczniowie znać i przeczytać. Ale tutaj właśnie no jakby jest troszeczkę inna kwestia, tak? Musimy zadać sobie pytanie, po co ten kanon, czy do czego on jest, tak jest. Czy czemu służy. Jeżeli to ma być tylko coś, co mamy odfajkować, przeczytać, no to dobra, w porządku. To właśnie tak praktycznie nie ma znaczenia, bo tak czytamy, odfajkujemy i tak dalej. Natomiast jeżeli ma on spełniać funkcję, o której się mówi, a więc, że czytanie uczy myślenia, krytycznego myślenia, ale że też jest taką formą no, bycia, takiego bycia duchowego, pewnego rozwoju intelektualnego, no to tutaj już namysł jest konieczny i konieczny jest ten wybór. I znowu ja powiedziałabym, że powiedziałam już o tej autonomii, wrócę do tego, bo tutaj chyba decydujące, no kanon swoją drogą, no bo powiedzmy musimy zgodzić się co do tego, że powinien być pewien zestaw takich tekstów, które być może uczniowie właśnie powinni poznawać, tak? No charakterystyczny dla nas, dla naszego kręgu kulturowego i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że ta autonomia jest tutaj niesłychanie istotna, ponieważ mam wrażenie, że nauczyciel zna dobrze swoich uczniów, wie co ich interesuje, potrafi odpowiedzieć na ich oczekiwania i właśnie owe rozeznanie, ta refleksyjność nauczyciela w podejściu do planowania pracy, no konieczna tutaj jest i takie rozeznanie w tym, co na przykład uczniowie chcieliby przeczytać, bo wcale niekoniecznie to, co mnie się podoba, czy to, co ja uważam za interesujące i właściwe, no podoba się ludziom.
Zaraz zapytamy,
ludziom.
Czy im się podoba.
No właśnie.
Jeszcze panią Annę Nakielską-Kowalską zapytam. Właśnie o ten kanon, no bo mówimy o dużej dowolności, że dobrze byłoby, żeby nauczyciel miał dowolność wyboru. W tym momencie może tworzyć tak zwane programy autorskie, prawda? I też młodzież angażować w to, szczególnie też w tych klasach humanistycznych. Ale z drugiej strony, jak przystąpi młodzież teraz do jakichkolwiek egzaminów, no to ta rozbieżność nie może być tak ogromna, bo nie będzie wiadomo, czy ci przeczytali to, tamci coś innego i czy teraz są w stanie wszyscy na jeden temat napisać, prawda?
To znaczy, wie pani, no my w tej chwili borykamy się z taką sytuacją, że przychodzą dzieci do szkoły ponadgimnazjalnej i się okazuje, że no trudno je pytać na przykład o jedną powieść Sienkiewicza, bo każdy przeczytał coś innego. Więc jedni przeczytali Quo Vadis, inni Krzyżaków, jeszcze inni Potop. No bywa to trudne, bo czasami nauczyciel chciałby jednak uzyskać jakieś konkretne odpowiedzi, aczkolwiek w przypadku Sienkiewicza to jest trochę tak, że to jest pewien model powieści i można bez względu na to, jaka to jest powieść, jaki nosi tytuł, ten model powieści pokazać.
O tych cechach charakterystycznych
tak,
rozmawiać ponad tytułami.
Jakby budowanie tutaj jest pewnej spójnej bardzo wizji i świata, i człowieka. Mnie szczerze powiedziawszy nie przeszkadza taka różnorodność, z którą dzieci przechodzą. Ja sobie radzę, ale rozumiem też, że może to być kłopotem dla niektórych. Mhm. Może być też kłopotem, ponieważ ja rozmawiam z różnymi też ludźmi, którzy no, troszkę zajmują się kształceniem studentów. Może być też kłopotem to, że my w szkole ponadgimnazjalnej oprócz tak zwanych ogwiazdkowanych tekstów, czyli ścisłego kanonu, każdy z nas omawia teksty, które albo uznaje za ważne dla siebie lub dla młodzieży, za aktualne lub też po prostu dobiera te lektury ze względu na dzieciaki, z którymi pracuję, bo to się tak zdarza, że są dzieci na przykład zafiksowane literaturą nowoczesną, taką jak Leśmian, opartą na wyobraźni, na kreacjonizmie i one świetnie chwytają Szulca, Leśmiana, Witkacego, Gombrowicza Bicza. Na przykład.
A są takie o którego grupy, też ciągle wojny były
tak,
kiedyś, tak?
Tak, a są takie grupy, które są bardziej osadzone w rzeczywistości i po prostu bardziej lubią czytanie lalki na przykład. To zależy od młodzieży, zależy też od dyspozycji nauczyciela, od tego, na ile nauczyciel, no powiedziałabym, jest otwarty i lubi eksperymentować. Natomiast to, co Małgosia tutaj powiedziała, to jest taka rzecz, która wydaje się cenna w tej chwili, w tej podstawie programowej, którą tworzyli w 2009 roku, nie? Czyli tej takiej, jak to się mówi, profesorsko-żurkowej, bo profesor Żurek był za to odpowiedzialny niejako. To właśnie ta podmiotowość, to znaczy to, co było cenne, to niemnożenie lektur. Czyli można było omówić pewien kanon, on być może był za wąski, nie wiem, to już trudno jest powiedzieć, jest pewnie do dyskusji. Ale pozostałe teksty można było wybierać właśnie w zależności od podmiotowości nauczyciela i uczniów.
Czyli im więcej też, tym czasami gorzej, bo wtedy to po tak zwanych łapkach się jedzie w szkole, prawda?
O to właśnie chodzi, bo nie każda grupa, nie każdy zespół, nie każda młodzież, powiedzmy, jest w stanie przeczytać tyle tekstów, ale są takie grupy, zespoły, klasy,
jeszcze
które
i mało.
jak najbardziej.
To teraz oddajmy głos młodzieży i zapytajmy ich. Dlaczego młodzież ogólnie nie lubi lektur? Jak słowo lektura jest traktowane jako coś takie zło konieczne, wszyscy robią bardzo dziwne miny i mówią, o matko, znowu musimy lektury czytać. Prawda? Czy inne książki czytają i nie mówią, że to zło konieczne? Powiedzcie, dlaczego lubicie lektury, a dlaczego nie lubicie? Co wam tam przeszkadza w tych lekturach? I za chwilę jeszcze włączymy telefony, żeby państwo też się mogli wypowiedzieć i zapytać. Dziewczyny rozpoczynają? Kto rozpoczyna? Czy jeden Rodzynek? Jeden Rodzynek jest, to niech pierwszy nam powie, Jonasz Kołecki.
Znaczy mi się wydaje...
Miałeś taki odruchy, że nie będę czytał lektury, bo to jest takie nudne jakieś.
Znaczy mi się wydaje, że co najbardziej zniechęca uczniów do czytania lektur, to przede wszystkim ograniczenie ich terminem. Bo jak już pani powiedziała, lubimy i nie lubimy. Tak, jeśli lubimy, to czytamy wtedy, kiedy mamy ochotę, kiedy czujemy, że to jest odpowiedni moment, a kiedy mamy do przeczytania w miesiąc 3 tomy Potopu Sienkiewicza, biorąc pod uwagę jeszcze bieżące szkolne obowiązki, no to jest to problemem, a wielu uczniów, przynajmniej ja tak mam często, że jak mam za dużo naraz, to mi się po prostu, no, zniechęcam się i no, bywa różnie, ale myślę, że przede wszystkim ten termin.
A jaka lektura jest dla ciebie najgorszym wspomnieniem do tej pory, a jaka najlepszym? To pomyśl chwilę i koleżanka teraz odpowie na pytanie.
Wydaje mi się, że sztywność tego kanonu, tego co musimy przeczytać, jest bardzo dołująca. Ja bym była za tym, żeby uczniowie mieli coś do powiedzenia w kwestii tego, co chcą przeczytać. Nie mówię, że zaraz mamy wybierać całą listę
książek.
Właśnie,
bo jak to zrobić? Referendum? Nie wiem, co by to było.
Właśnie, ale... Mamy na przykład kilka książek do wyboru i,
aha, niech, i wybieracie.
Niech my zadecydujemy, co chcemy przeczytać.
Tylko, że jeszcze nie znacie tych książek, które mielibyście przeczytać, to byłby problem, kto by wam poradził, co wybrać.
Czy ja
jak już znacie, właśnie. Proszę bardzo.
Znaczy, według mnie po prostu ten kanon lektur powinien być dostosowywany dla uczniów na bieżąco. I,
czyli jak często zmieniany, na przykład? Co roku, co dwa lata?
On nie powinien być... To jest niemożliwe, żeby
no
stworzyć uniwersalny kanon dla każdej szkoły, tak, dla każdej grupy, bo... tak, każda grupa ma swój poziom i swoje potrzeby i wymagania, dlatego powinno się tę autonomiczność zachować dla nauczycieli. Moim zdaniem powinni oni mieć głos, co ich uczniowie chcą czytać, bo oni jednak znają potrzeby swoich podopiecznych bardziej niż... jakaś ustalona z góry.
A mi się właśnie wydaje, że kluczowe w doborze lektur, kluczowe jest właśnie ta znajomość swoich uczniów. Na przykład mój brat był też w klasie takiej humanistycznej i u nich była taka zasada, że jedną lekturę narzuca nauczycielka, a drugą oni wybierają sami. I to było właśnie na tej zasadzie.
Taki kompromis po
prostu. Taki kompromis. No wiadomo, że to też nie jest idealne rozwiązanie.
No, nie ma idealnych rozwiązań.
Nie ma idealnych rozwiązań, to po pierwsze, a po drugie no wiadomo, że to liczne spory powodowało prawdopodobnie, że było dużo jakby pozycji, na które nie było jakby zgodności. No chyba jedyna wtedy metoda to pewnie demokratyczna, prawem większości. Ale no, jest to jakieś wyjście chyba.
Jeszcze nie wypowiadała się tu koleżanka?
Tak, bo chciałam dopowiedzieć, że jednak pod kątem matury i
no
egzaminów końcowych raczej no, powinien być ustalony jakieś... No,
przynajmniej jakaś, te podstawy.
Tak, jakaś, no właśnie jakiś kanon kilku książek, które powinniśmy przeczytać. A to w sumie nie ma być dla nas przyjemność, tylko...
A dlaczego?
No,
w praktyce niestety tak wychodzi, że przyjemność to często nie jest.
Dla przyjemności to możemy czytać no, lektury, które jakby sami sobie wybieramy, ale może być to dla nas przyjemność, ale nie musi, w sensie no...
Czyli wy macie poczucie, że jak to jest narzucone, to już tej przyjemności nie ma.
No, niekoniecznie. W sensie jest, może być, ale No, nie musi, nie takie jest założenie, że to ma to być dla nas
teraz
przyjemność.
Proszę powiedzieć, jakie największe traumatyczne przeżycie związane z lekturą mieliście? Jonasz? Najgorsza lektura twojego dotychczasowego życia naukowego?
No chyba dziady trzecie. No.
Dziady. Angelika?
Nie wiem, czy ja mogę przy pani profesor. Ale to był pan Tadeusz.
Pan Tadeusz. Proszę bardzo, dziewczyny.
To było w gimnazjum.
To dobra odpowiedź.
I wtedy bardzo nie chciałam czytać Quo Vadis, ale teraz, jak sobie czytałam fragmenty, bo mieliśmy zajęcia właśnie o Quo Vadis, to
to fajne.
To
właśnie,
jednak...
myślę, że wszystko zależy od tego, jak nauczyciel
kiedy?
Przedstawi
kiedy
tą lekturę.
I kiedy to się czyta.
Wiek, dziękuję bardzo.
Dlatego bardzo pozdrawiam panią Anię.
Proszę bardzo, jeszcze.
Ja osobiście w podstawówce nie byłam fanką W pustyni i w puszczy. Nie trafiała to do mnie wtedy, przepraszam.
Ale właśnie, powiedzieliście coś bardzo ważnego, że po czasie, jak się wraca do tych samych
lektur, no bo trzeba odświeżać lektury, bo człowiek
dorasta. To zupełnie
inaczej
się na nie tak. patrzy, prawda?
Inne przemyślenia.
Proszę bardzo, tylko ogłoszę numer telefonu państwa. Głosy też są bardzo dla nas ważne. 345 50 90, 52 kierunkowy, 52, 345 50 90. Czekamy na państwa telefony i głosy. Jakie lektury powinni czytać młodzi? Jakie państwo czytali i mieli z nimi albo problem, albo z tego powodu dużo radości? Tak więc dziś kanon lektur szkolnych. Czekamy na telefony, a my kontynuujemy w studiu naszą rozmowę.
No ja chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że tutaj poniekąd mówimy jednym głosem. Proszę zauważyć, że
to
młodzi
nie było
ludzie
absolutnie
powiedzieli o tym, o czym ja próbowałam powiedzieć na początku, więc no właśnie ów kanon, czyli można powiedzieć, że już mamy tu pewne takie wnioski, czyli coś takiego, co jest stałe i takie wspólne, choć znowu do tego też można dyskusyjnie podchodzić, bo niektórzy o tym, który był, odchodzi, mówili, że był za krótki, za mały, że powinno być więcej pozycji i tak dalej, ale też tutaj druga uwaga koleżanki, że no dla Sienkiewicza to właśnie pewne takie ogólne ujęcie, ogląd tej twórczości jest ważny bez względu na to, jaki utwór konkretnie omawiamy. Można mówić w ten sposób o całej twórczości. No podobnie mitologia na przykład, czy teksty związane, czy Biblia i tak dalej. Ale no właśnie też podoba mi się to, co młodzi ludzie powiedzieli, co ja próbuję w swojej praktyce zawodowej stosować od początku. Mianowicie właśnie to dopuszczenie do głosu uczniów. No i właśnie tutaj była mowa też o tych lekturach obowiązkowych. No między innymi takim osłodą tego jest to, żeby pracować z tymi lekturami. No ja w szkole podstawowej niejako, czy w gimnazjum, w którym pracuję, mam takie zadanie, że muszę przygotować wychowanków do tego, żeby mogli u Ani potem właśnie prawda, prezentować swoje umiejętności, rozwijać się i tak dalej. Czyli właśnie, aby pracować z tą lekturą obowiązkową, nawet taką nielubianą niekiedy, w sposób taki, żeby właśnie zachęcić do tego, żeby to była jednak książka, w której znajdujemy coś dla siebie. Więc wydaje mi się, że tutaj takim kluczem do tego, by to takie właśnie było, jest to, żeby to traktować jako takie trochę na serio, tak? Czyli nic nieudawanego. Jak mówimy o tekstach, to mówimy, że one są ciekawe i dlaczego, albo negujemy, że nie są ciekawe i też dlaczego. Druga rzecz, no to właśnie też staramy się stworzyć taki warsztat pracy, metody takie, które no służą młodemu człowiekowi, czyli takie, które są no na topie jak gdyby, tak, czyli takie popularne i tak dalej. No i dzięki temu wydaje się, że to może być takie ciekawsze, więc różnego rodzaju zabawy, też gry, jakieś takie wciąganie w ten świat przedstawiony w książkach, no wydają się tutaj jak najbardziej słuszne i poprzez to można uzyskać taką zachętę do tego, żeby młodzi ludzie czytali i także lektury.
No tak, ale na przykład otwieram tu sobie klasę czwartą i Kapelusz za 100 tysięcy Adama Bagdaja. Ja to uwielbiałam oczywiście, ale to było bardzo dawno temu. Mamy, no Król Maciuś to uważam, że zawsze powinien być aktualny.
Tak jest.
Ale Dzieci z Leszczynowej Górki na przykład. Tudzież Czarne Stopy. No dobrze, Czarne Stopy jeszcze nie będę się tak bardzo nad nimi pastwiła, ale Chłopcy z Placu Broni na przykład. No to są oczywiście moje, to jest moje zdanie, ale Kamizelka Prusa. No wiem, że musi być opowiadanie, musi być nowela, ale to są przygody Tomka Sojera. No nie wiem, czy dzisiaj Śmierć urzędnika Czechowa, tak? No wszystko można dyskutować. O każdej z tych pozycji można dyskutować, czy ona jest ciekawa, nieciekawa i czy powinna właśnie być takim zapleczem dla tego młodego człowieka, który nie wiadomo, w którym kierunku pójdzie, czy będzie humanistą, czy będzie niehumanistą, ale myślę, że kanon jakiegoś wykształcenia humanistycznego nie jest niezależny od tego, czy ktoś jest humanistą, czy inżynierem, czy lekarzem i tak dalej, prawda? No ale patrzę i znajduję ze swojej szkoły podstawowej lektury i tak sobie myślę,
no i właśnie,
mój
jest to
Boże,
pytanie, tak? Teraz, czy to się sprawdzi, czy to
się
jest
sprawdzi,
dobre?
Czy to powinno być, czy napisano już tysiąc innych książek, może równie dobrych, jak te, które
no,
kiedyś
jeżeli
czytaliśmy.
Miałabym mówić o tym, co mogłabym proponować młodszym właśnie uczniom, to zdecydowanie jest cała masa takich książek, które można by polecić. No to oczywiście od Małgorzaty Musierowicz, ale nie tylko, bo i Barbara Kosmowska, i Paweł Borensewicz, i Joanna Olech, no Małgorzata Musierowicz już mówiłam, ale Marcin Szczygielski ostatnio, to są naprawdę książki wartościowe, ciekawe, interesujące, ale ich w tym nowym kanonie nie ma. No trudno się wypowiadać na temat czegoś, co jeszcze jak gdyby nie funkcjonuje,
nie funkcjonuje
w szkole.
W ogóle
no
tam...
mamy pewne takie swoje obawy, na pewno one są, ponieważ no tak, no właśnie, obawiamy się, że on nie jest współczesny, ten kanon, że on jest gdzieś tam, jak gdyby zatrzymał się w pewnym momencie i oto jest nasza obawa. No mam nadzieję, że w praktyce pokaże się, że ja będę mogła być autonomiczna i że zrobię i tak to, co uważam za stosowne. Czyli przeczytamy z uczniami te teksty, które będą dla nich właśnie ciekawe, interesujące i będą budzić prawdziwe emocje, wrażenia i tak dalej. No także mam nadzieję, że to się uda, aczkolwiek na pewną obawą ten kanon nowy no tak nas tutaj napawa.
No mnie jest trudno powiedzieć, jak będzie wyglądał kanon do szkoły ponadgimnazjalnej.
To jeszcze nie ma.
To znaczy do liceum i do technikum, bo zmienia się nazewnictwo, znowu będą szkoły średnie. Natomiast, ponieważ ja lubię się namyślać nad lekturą i lubię długo i dużo o tekście dyskutować, nawet czasami za dużo i w związku z tym mnożą się problemy natury, takiej mnożenia jakby bytów i czasami nawet takiego zatrzymywania się nad być może zbyt dużymi szczegółami. Więc mnie męczy to, co jest związane z czasem i z tempem. Ja nie lubię pracować pod presją czasu, nie lubię odfajkowywać, jak to Małgosia mówiła, kolejnych lektur, bo tekst literacki nie jest od tego, żeby go zabijać takim, powiedziałabym, sztampą, szybkim marszem.
Przerabianiem, jak to brzydko się mówi.
Na kiełbasę, tak, lub
przerobić
na,
to można.
Na papier lub na cokolwiek innego, na konserwy.
Marynarkę, tak.
Więc być może jedna i druga opcja, które, o których tu mówię, czyli takie zbyt długie zatrzymywanie się nad tekstem albo zbyt małe zatrzymywanie się nad tekstem. Ja lubię czytać przy tekście, czyli lubię czytać w miarę dokładnie, poszukując jakichś takich rzeczy, takich smaczków w tekście. Tak jest. Czasami każdego słowa, bo tak z reguły bywa, że słowa są ważne.
Czy pani profesor was pyta, jakiego koloru rękawiczki miała Izabela Łęcka? Albo coś.
O ile ma to jakieś głębsze znaczenie, to tak, bo czasami są to jakieś znaki kultury, a to jest bardzo istotne w tekście wtedy. Mhm. A jeśli pada pytanie, ile kroków dzieliło dworek w Soplicowie od zamku, to nie wiem, czy ma to jakieś głębsze znaczenie. Ja nie widzę, ale może ja po prostu jestem za mało wyedukowany. Ale no, różne pytania są.
Ja bym tak nie mówiła przy pani profesor.
Ale to ja się akurat nie obrażam.
Nie, bo to chodzi o to, w jaki sposób czytamy lektury. Czyli warsztat,
no właśnie, warsztat
interpretacji
nauczyciela.
I nauczyciela. Bo potem jest bardzo często tak, że na egzaminach jest problem z interpretacją. Jest teraz wiele zadań. Zinterpretuj wiersz, zinterpretuj coś tam, jakiś fragment. Ale niektórzy mają z tym problem, tak? Bo co autor chciał powiedzieć, to nie ma nic gorszego, jak
tragedia.
Przecież to się wyśmiewaliśmy.
Nie chcę zagadać młodzieży, natomiast znaczy ja mam takie szczęście, że z naszą szkołą i no nie wiem, tak chyba nas sympatią darzą, liczni ludzie, którzy mają podejście do literatury, powiedziałabym, bardzo otwarte. Przyjeżdżają, mają warsztaty z młodzieżą, młodzież ma tak zwaną możliwość posłuchania rozmaitego podejścia, szukania tekstów czasami, powiedziałabym, bardzo egzotycznych. Praktycznie to, czego sobie zażyczą, albo no, mają na myśli, to jesteśmy w stanie o tych tekstach rozmawiać i zaprosić specjalistów, zaprosić ludzi, którzy są mądrzy i widzą ten tekst bardzo szeroko i mają do niego podejście oryginalne. Często to jest oczywiście takie, że no, trochę na bakier z historią literatury. Ale ja mam takie założenie, że jeżeli kształcę młodzież na podstawie, a z pierwszą klasą mam to szczęście, że pracuję i na podstawie, i na rozszerzeniu, więc niejako szukamy dialogu między tym, co jest kanoniczne i co jest historyczno-literackie, a tym, co jest współczesne, bo na rozszerzeniu ja robię tylko współczesność, czyli tylko XX wiek. Z drugą klasą jest trochę inaczej, bo tu są zajęcia rozdzielone. Natomiast ja uważam, że jakby to, co jest wartością, to jest pierwsza sprawa, to jest dialogowość literatury, czyli to, że teksty podejmują między sobą dialog i ten dialog jest podejmowany na różnych płaszczyznach. Druga rzecz to rzeczywiście zapraszanie i wysłuchiwanie wielu głosów na temat danego tekstu literackiego albo danego pisarza, bo to jest też wartość właśnie wychodzenia poza sztampę interpretacyjną. A to, co jest najgorsze, no i nowa podstawa programowa jednak daje taką możliwość uczniowi, że jeżeli coś jest niesprzeczne z tekstem, to może postawić swoją własną tezę interpretacyjną. I to też jest wartość.
Prosimy dzwonić, bo przed chwilą właśnie zamiast odebrać telefon, to go rozłączyłam. Także bardzo zachęcam, żeby ta osoba, która przed chwilą dzwoniła, jeszcze raz do nas zadzwoniła. 345 50 90 52 kierunkowy do nas, do studia. Dziś dyskutujemy o kanonie lektur szkolnych, jaki powinien być, jakie państwo mają zdanie i też wspomnienia ze swoimi lekturami. A teraz, jeśli państwo pozwolą, zapytam o fragmentaryczność. Bo bardzo często w kanonie lektur jest napisane fragment dziadów, fragment czegoś. Czy na fragmentach można rzeczywiście nauczyć się czegoś o literaturze? Czy to wystarczy? To z drugiej strony pani Anna mówiła o tym, że wszystko jednak opowieść Sienkiewicza, że możemy mówić o cechach w ogóle, na przykład powieści historycznej. Tak? Jak myślicie? Jak macie, moi młodzi, kochani czytelnicy,
myślę,
jak to jest?
Czasem fragmentaryczność jest dobra, właśnie w przypadku tego Sienkiewicza, kiedy te teksty są do siebie podobne, ale to, co może sprawiać kłopot uczniom, jest tempo, jakby i ilość tych fragmentów i fakt, że nie skupiamy się na... Niektórzy nauczyciele nie skupiają się za długo na jednym tekście i tylko lecą po tych fragmentach. To nie sprzyja naszej nauce, tak myślę.
Myślę, że ten fragment jeszcze nie może być... Ten fragment nie może być obdarty z sensu całości.
Z kontekstu po prostu,
tak? Całego kontekstu, że warto nabudować wszystko, co... Nie akcję, ale nabudować charakter.
I to też jest dla was ważne, tak? Żebyście wiedzieli, gdzie to wszystko jest.
Fragment.
Co się dzieje, jaka filozofia, jakie czasy, tak? To też jest istotne? Czy,
tak.
Bo są różne szkoły oczywiście interpretacji tekstu literackiego. Jedni mówią, że psychologia się nie sprawdza, że nieważne, kiedy kto miał wpływ na autora i tak dalej, że tylko tekst, tak? A niektórzy mówią, że to bardzo ważne, żeby o tym mówić.
Wydaje mi się, że fragment może znaczyć zupełnie co innego niż całość.
No więc właśnie.
Chociaż czasem fragmenty, najczęściej fragmenty chyba omawiane są przez nauczycieli, gdy omawiamy daną epokę literacką i na przykład jesteśmy na romantyzmie, omówiliśmy dziady i omawiamy jakiś inny, mniejszy fragment, który na przykład przedstawia jakieś cechy charakterystyczne dla
to jako egzemplifikację, jako po prostu przykład.
Tak, ale myślę, że chociażby z szacunku dla autora...
Trzeba by przeczytać całość. A powiedzcie mi, czy korzystacie z bryków?
Ja tak jeszcze tylko dopowiem do poprzedniego pytania, że opracowywanie lektury na podstawie fragmentów też często służy budowaniu pomostów, dialogu między fragmentami. Na przykład, kiedy mamy w jednym tekście jakieś zagadnienie i szukamy jakby kontekstów, tak? I wtedy omawiamy fragmenty, już nie czytając całych lektur. I myślę, że to, tak jak już powiedziałem, służy tym budowaniu pomostów. No, na tym polega humanistyka chyba, na budowaniu pomostów, tak?
To teraz się przyznać, czy czytacie, czy bryki jeszcze są w... Nie wiem, że to trudne pytanie przy paniach profesorkach, ale...
Jest takie zjawisko.
Bardzo dobra odpowiedź. Ale czy jest sens? Bo czasami szkoda czasu na to, znaczy, po prostu.
Mi one w ogóle jakby nie pomagają i wolę polegać na moich notatkach z lekcji niż czymś, co napisał ktoś inny w internecie i to mi w ogóle nic nie daje, że tak powiem.
Bardzo często są na wątpliwym poziomie takie właśnie różne prace, które są w takich ogólnodostępnych portalach. No to raczej rzadko pomocne bywa.
Nawet szczegółowe, byśmy czasem chcieli się dowiedzieć czegoś więcej, zagłębić. A to jest taka podstawowa wiedza, którą trzeba wykuć, żeby dobrze zaliczyć maturę, sztywna i zupełnie taka niesprzyjająca takiemu głębszemu poznaniu tej lektury, czy czegoś, o czym czytamy.
Znaczy mi się wydaje, że o wiele bardziej sensowne zamiast szukaniu w internecie jakichś streszczeń, bo często uczniowie czytają streszczenia, co jest poniekąd zrozumiałe moim zdaniem, no czytają streszczenia, jak nie rozumieją tekstu po prostu, bo tekst jest trudny, nie rozumieją.
To nie jakby dlatego, że im się nie chce czytać, tylko że nie rozumieją.
Znaczy jakby różne są powody, ale jeden właśnie z powodów jest to, że po prostu uczniowie nie rozumieją tekstu, wtedy sięgają po streszczenia, żeby sobie jakoś zbudować całość, ale moim zdaniem no oczywiście trzeba mieć czas na to, no nie wszyscy mają, ale jeśli ktoś ma czas, to bardzo sensowne jest moim zdaniem sięganie po literaturę przedmiotu, żeby sobie dopełnić wiedzę na temat lektury, jakieś opracowania takie bardziej no, pisane przez ludzi kompetentnych, którzy no, wiedzą o tym tekście.
Pani Anna Nakowska.
No ja chciałam do tego, co Jonasz powiedział, chciałabym dodać jedną rzecz, że czasami to nie jest kwestia jakiejś ogromnej trudności intelektualnej tekstu, ale języka, którym ten tekst został napisany.
No właśnie, to jest kolejna rzecz o archaiczności literatury.
I myślę sobie, że na przykład pewnie ci chłopcy z Placu Broni byliby fajni, gdyby być może jakby uaktualniono tłumaczenie. Bywa tak, że tłumaczenie po prostu zmienia jakby ogląd tekstu.
Oczywiście.
Tak, to się tak działo wtedy, pamiętam takie wielkie zachwyty dla Barańczaka, kiedy polszczył, tłumaczył Szekspira. Czy robił to Słomczyński, wtedy był taki wysyp jakby zainteresowania Szekspirem, bo pojawiły się tłumaczenia. Potem była taka bardzo fajna też inicjatywa wydawnictwa Znak, nowe tłumaczenia na chyba 50-lecie Znaku. No, kapitalne rzeczy się wtedy jakby udało wydać i przetłumaczyć. Bardzo dobrą rzecz robi Literatura na Świecie, która promuje gdzieś tam te nowe tłumaczenia tekstów klasycznych i być może trzeba by tłumaczyć, taka była kiedyś też, myślę, inicjatywa, pamiętam, Ministerstwa chyba Kultury, żeby tłumaczyć polskie teksty staropolskie. Tak jak Anglicy tłumaczą Szekspira na współczesną angielszczyznę, tak być może warto byłoby potłumaczyć, nie wiem, polskie teksty staropolskie na współczesną polszczyznę i może wtedy pewne sprawy byłyby trochę łatwiejsze do przeforsowania.
No bo niektórzy mówią, że na przykład już odejdźmy od staropolskich, ale Krzyżaków nie chcą czytać, bo
tego nie... Ale pana Tadeusza również, tak? Bo twierdzą, że on jest tak trudny, że to właśnie trudno zrozumieć. No, czyli jesteśmy znowu u jakiegoś takiego też początku rozwijania umiejętności czytania tekstów, bo no właśnie, płynność czytania również na to będzie wpływała, tak? No to podejście, no powiedzmy środowiskowe, jak w rodzinie się traktuje czytanie, czy w ogóle to czytanie jest obecne i tak dalej, czy jest taki zwyczaj i tak dalej. No także to wszystko też ma wpływ na literaturę, na to, jak ją poznają młodzi ludzie. No i to, co Ania powiedziała, no to jest naprawdę teksty łatwe, proste, to łatwiej jest przyswoić. Natomiast jeżeli przychodzimy do takiego właśnie tekstu, który pochodzi z przeszłości, no to już zdecydowanie nastręcza jeszcze więcej kłopotów. No bo właśnie, nie wiadomo, o co chodzi, nie wiadomo, jak to zrozumieć i co przeczytałem, a nie wiem.
Nie rozumiem. A jak pomaga Państwu film i teatr w przyswajaniu literatury i kanonu lektor szkolnych? Jak słyszą dzisiaj współcześni teatromani, że ma być teatr lektur szkolnych, to się wzdrygają i mówią, że w życiu do takiego teatru by nie chcieli chodzić i tak dalej. A z drugiej strony, no, na co zaprowadzić młodzież i do kina, i do teatru. Czy do kina zaprowadzamy młodzież tylko na, nie wiem, Quo Vadis, tudzież inne ekranizacje tej literatury kanonicznej, czy po prostu na coś innego? Jak wam to pomaga?
Bo to tak, no oczywistością jest, że trzeba jakby, no, że wykorzystujemy i film, i teatr, tak, w edukacji młodych ludzi, no ale znowu, to nie jest tekst, tak? Także trzeba mieć zawsze tę świadomość, że to nie jest obcowanie...
Literacki.
No właśnie, tekst literacki, tekst kultury jak najbardziej. Tekst literacki, no czyli, że no, no musimy się zawsze zastanowić, czemu to ma służyć i jednak oglądać no, w odniesieniu do jednak tekstu, tak? Przynajmniej ja uważam, że jednak ten tekst literacki tutaj powinien być tym odniesieniem. Jeżeli właśnie mamy uczyć umiejętności czytania, no to na tym się powinno to wszystko opierać, tak? No, wiadomo, że łatwiej niekiedy, bywa niekiedy tak, że uczniowie niektórzy po obejrzeniu nawet filmu na przykład mówią, że aha, no nie, przeczytam, bo to może być ciekawe, interesujące. No więc w takim aspekcie no, pewną funkcję tutaj takiego zachęcenia ten film czy ten teatr także może mieć.
Ale inni wręcz przeciwnie. Pójdę do kina, nie będę już musiał czytać.
Tak, tak. I takie motywacje też są. Także no mówię, bardzo ostrożnie, że bo nie, przecież nie o to idzie, żeby coś czymś zastąpić, tak? Tylko, no,
tylko
jakby,
właśnie reżyser tworząc koncepcję filmu
tak jest.
Opartego na podstawie lektury, już jakby narzuca pewną interpretację. Interpretację, wizję. I to poniekąd ogranicza wyobraźnię, no bo kiedy czytamy tekst, to
mamy swoje, obrazy
i to moim zdaniem służy rozwojowi.
No właśnie, literatura, czyli kontakt z tekstem właśnie, czemu zupełnie innemu służy właśnie. No to
chyba, że najpierw przeczytamy lekturę, a potem obejrzymy.
I wtedy możemy podjąć właśnie taki dyskurs. Aha, no właśnie, jakie jest nasze zdanie na temat tego, jak to zostało przedstawione, czy się nam to podoba, czy nie. I to też wtedy może być właśnie kształcące i ciekawe.
A które filmy w ostatnim czasie, które obejrzeliście, były właśnie takie ciekawe w kontekście książek, które albo wcześniej przeczytaliście, albo wróciliście do nich?
To może nie film, ale...
Albo spektakl na przykład.
Tak, to był spektakl Nasza klasa.
Słowodzianka, tak?
Tak, i obejrzałam spektakl właśnie po przeczytaniu. I no, było to bardzo ciekawe, ponieważ ja wyobrażałam sobie zupełnie inaczej, jak to ma być przedstawione, w sensie no, to, co przeczytałam, zupełnie inaczej sobie wyobrażałam, a po obejrzeniu spektaklu jakby zauważyłam, że mogą być różne realizacje danego zagadnienia. Na przykład jeżeli bohater nie żyje, ale jednak ciągle się odzywa, to jednak w tym spektaklu pokazane było to tak w ciekawy sposób. A ja jakby zupełnie inaczej wyobrażałam to sobie. I to, tak.
Czyli to było takie ciekawe, dobre, że poszłaś na ten spektakl.
Znaczy nie poszłam, ale widziałam w internecie. Tak, to
no
też
właśnie.
Inaczej. Ale no...
Przepraszam.
Inaczej jest, jak ogląda się na przykład film, a potem czyta się lekturę. Bo to jest, jak powiedział Jonasz, ograniczanie siebie samego.
Znaczy, ja myślę, że właśnie ta tekst literacki powinien być naszą bazą, od której wychodzimy. Chociaż chciałam zaznaczyć, że są pewne wyjątki, kiedy na przykład powstaje książka na podstawie filmu, na przykład Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Wtedy należy zacząć właśnie od tych korzeni, moim zdaniem przynajmniej od filmów, i wtedy zobaczyć, jak książka się ma do tego filmu. Ale to rzadko się zdarza.
No właśnie, to teraz na zakończenie naszego spotkania może zapytam, jakie mamy życzenia i uczniowie, i nauczyciele w stosunku do kanonu lektur.
No to tak.
Takie marzenia.
Tak, no tutaj myślę, że powinni być nauczyciele przygotowani do tego, żeby z tym kanonem jak najlepiej pracować, czyli coś takiego, co jest, no powiedziałam, takim poszerzaniem warsztatu pracy, wzajemnym wspieraniem, wymianą doświadczeń związaną z pracą z lekturą, bo to myślę jest bardzo istotne i bardzo ważne. No ale też to, co powiedziałam, wydaje mi się, że powinniśmy mieć jako nauczyciele pewną autonomię związaną z tym, że moglibyśmy decydować o tym, co czytamy z uczniami, i na jakie teksty poświęcamy uwagę, na czym się skupiamy, bo wiemy dobrze, z kim pracujemy i co dla naszych uczniów jest najbardziej przydatne i potrzebne.
Ja oczywiście powiem jak zawsze, że im mniej, tym lepiej, to znaczy nie bez przesady mniej, bo się potem okazuje, że jednak ilość omawianych tekstów czasami nas przerasta, kiedy sobie to zsumujemy naszą, powiedzmy, pracę dwuletnią czy trzyletnią. Ale żeby nie za dużo narzucać, zaufać nauczycielom, bo wydaje mi się, że nauczyciele to jest taka brać, która jest wykształcona i wie, co należy robić. zaufać troszkę młodzieży, bo młodzież też się kieruje swoim własnym rozsądkiem i przede wszystkim stawiać na literaturę współczesną. I to nie dlatego, że ja nie lubię Kochanowskiego czy nie lubię Mickiewicza. To nie ma nic do rzeczy. Chodzi po prostu o to, że żeby zrozumieć współczesny świat i jakby skomplikowane relacje we współczesnym świecie, również globalizacyjne, również narodowościowe, no nie można się posługiwać kategoriami patriotyzmu z XIX wieku. Po prostu trzeba jakby spojrzeć na szkołę w ten sposób, że ona musi wychowywać człowieka, który sprosta współczesnym czasom, które są bardzo trudne.
Tak jest. Jak kształcimy dla dorosłości, to ta literatura powinna nam właśnie tutaj pomagać. Dawać pole do popisu i pomagać, bo no to jest naprawdę bardzo ważne. No. Tym bardziej, że taka zawierucha, współczesność jest właśnie takim czasem niepewności różnych takich. Także to na pewno powinno pomóc literatura.
Coś chcecie jeszcze dodać na koniec? Króciusieńko, proszę bardzo.
Ja myślę, że lektury powinny nam po prostu pomóc tłumaczyć sobie różne...
Przynajmniej stawiać pytania.
Albo stawiać pytania.
Które mogą nam doszukać sensu.
Żebyśmy mogli znaleźć to odniesienie w naszym życiu, we współczesności.
Dziękuję serdecznie za tę rozmowę i to jest temat, który się nigdy nie kończy. Myślę, że będziemy do niego wracać, bo na razie jeszcze nie znamy tej podstawy chociażby dla szkół średnich. Bardzo dziękuję. Pani Anna Nakielska-Kowalska, nauczyciel polonista w 6 ELO w Bydgoszczy, doradca dziękuję metodyczny bardzo. Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli. Dziękuję. Pani Małgorzata Acalska, też nauczyciel polonista w Zespole Szkół nr 29 i też doradca metodyczny tegoż ośrodka. I młodzi dziękuję. Ludzie z 6 Liceum Pola, Klaus, Kinga Mazurkiewicz, Angelika Pasińska i Jonasz Kołecki. Dziękuję bardzo serdecznie. Ewa Domska, kłaniam się Państwu. Do usłyszenia.